pokój i dobro. Wiosennie i franciszkańsko witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. Słuchają Państwo już po raz 26 audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Program realizuje Jacek Włodarczyk. Tydzień temu rozmawialiśmy o medycynie okultystycznej, ale także o tym, że zdrowie przywrócić może nam również Bóg. Dziś jeszcze pozostaniemy przy tym temacie. Ojcze, gdy Pan Bóg stwarzał świat, możemy przeczytać o tym w Księdze Rodzaju, nie ma tam żadnego słowa o chorobie, o cierpieniu. Skąd więc choroba i cierpienie w ogóle wzięły się na świecie?
No to teraz wejdziemy, że tak powiem, trochę w fragment Księgi Mądrości. Bóg nie stworzył śmierci. Jest to taki cytat, tak? Bóg nie stworzył śmierci, przyszła ona na świat przez zawiść diabła. Więc konsekwencja właśnie grzechu pierworodnego, konsekwencja nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Poprzez ten grzech powstaje śmierć, powstaje
poprzez
choroba.
Poprzez ten jeden poprzez grzech zerwania jabłka?
Tak, czyli może tak, zerwania owocu, tak, żebyśmy to bardziej jeszcze jakoś tam uściślili, jakiegoś tam konkretnego owocu. Chodzi tak naprawdę o pewną formę nieposłuszeństwa względem Boga, tak? Bóg nie narzucił im nie wiadomo ilu restrykcji, tak? Jakichś tam przykazań, nie obwarował nie wiadomo czego. Dał im tylko tą jedną rzecz, tak? Z tego drzewa nie macie spożywać owocu. I najprawdopodobniej nawet nie chodzi o sam fakt, że samo drzewo w sobie coś miało niedobrego, tylko właśnie chodzi o to konkretne posłuszeństwo względem Boga, tak? Że Ewa i Adam w tym momencie złamali konkretną prośbę Boga, tak? Który w ten sposób jakoś wystawił ich na próbę. No to nie była nie wiadomo jak ciężka próba, prawda? Mają cały, że tak powiem, ogród, mają mnóstwo drzew, mają mnóstwo, są, że tak powiem, w raju. Mogą spożyć wszystko i tylko chodziło o tą jedną rzecz, tak? I w tym momencie przychodzi właśnie ta pokusa nieposłuszeństwa względem Boga. Jeżeli wejdziemy w taką perspektywę totalnie wiary, wiem, że to, jeżeli będziemy mieli po ludzku, będziemy myśleć po ludzku, to nam to może pewnych rzeczy nie zrozumiemy, ale jeżeli wejdziemy totalnie w perspektywę wiary, tak, że życie mamy od Boga, stworzeni jesteśmy dla Boga, mamy nieśmiertelną duszę, i to ona daje, że tak powiem, ona jest centrum naszego istnienia. Ona daje nam, że tak powiem, tą siłę do życia. Ciało bez duszy nie będzie żyło, tak? No to widzimy szczególnie, że tak powiem, jak już ktoś umrze, no ciało dalej jest, ale duszy już nie ma, tak? To ciało już w tym momencie, że tak powiem, do niczego już nie służy, tak? Więc umiera w tym momencie dusza, kiedy człowiek popełnia grzech. Kiedy człowiek
Jakikolwiek grzech?
Grzech ciężki. Tylko weźmy pod uwagę, że Adam i Ewa były to osoby, które były stworzone jako niepokalane. Tak? Nie miały grzechu. Nie miały w sobie żadnej skazy grzechu. Więc takimi zostali stworzeni. Stali się grzeszni, bo sami do tego dopuścili. W tym momencie, że tak powiem, no rzeczywiście, można powiedzieć, zgrzeszyli ciężko. Doszło realnie do tej śmierci duszy, tak? Doszło do tej śmierci duszy. Człowiek został pozbawiony tej łaski bycia z Bogiem, a więc też konsekwencja tego była też taka, że i również wraz z duszą ciało zaczęło uczestniczyć w tej śmierci duszy. Zaczęło podlegać śmierci, chorobom, wszelkim niedoskonałościom, tak? Człowiek po prostu wewnętrznie, że tak powiem, został rozwalony, pękł. Wcześniej był scalony, jednością było ciało, dusza, umysł, wola tego człowieka. Człowiek nie miał problemu z przeskoczeniem jakiejś pokusy czy zrobienia czegokolwiek, tak? Jego wola szła, umysł, wszystko to szło jednym torem. W momencie, kiedy człowiek jednak zgrzeszył, doprowadził do tego, że dzisiaj, kiedy patrzymy na jakieś takie nasze, chociażby takie proste zachowania, doświadczenia naszego życia, tak? Chciałbym być dobry, a wychodzi mi zupełnie inaczej. To mówił święty Paweł, tak? Nieszczęsny ja człowiek, tak? Bo rzeczywiście podlegam pewnym formom pokusy, chcę dobrze, wychodzi mi źle. Przypuśćmy, ktoś walczy z jakimiś tam swoimi słabościami, a tym słabościom ulega. takie chociażby najprostsze, czy ktoś chce się, że tak powiem, nawet chociażby odchudzić, tak? A ciasteczka jest uporem maniaka, no więc nie potrafi zwalczyć pokusy, tak? Tego
czegoś. Czyli ci pierwsi nasi rodzice, pierwsi stworzeni ludzie nie mieli takich problemów.
Nie, Adam i Ewa nie mieli takich problemów. To była jedność. To była jedność. Tam, gdzie była wola, od razu cało i dobro, które poznawali, szło, że tak powiem, cała ich osoba. Tutaj nie było czegoś takiego, że oni musieli z tym niesamowicie jakoś tam walczyć, tak jak my dzisiaj walczymy z pokusami, tak? Niemniej jednak zrobili coś, co doprowadziło właśnie do śmierci duszy, a konsekwencją tego była też śmierć ciała i że tak powiem, rozwalanie tej jedności, jaką był człowiek.
W tym momencie cierpienie, śmierć, te wszystkie złe rzeczy, które nas dotykają, weszły na świat?
Tak, w tym momencie weszły na świat i co jeszcze mocniejsze, one też dotknęły, że tak powiem, całego tego świata w perspektywie materii.
Dlaczego my musimy cierpieć jeszcze za grzechy tych pierwszych rodziców? To jest trudne do pojęcia.
Może tak, może dla nas, jeżeli tak patrzymy z perspektywy jakiejś takiej ludzkiej może jakoś tam sprawiedliwości, to może i tak. Jeżeli byśmy spróbowali trochę mocniej jakoś wejść w perspektywę wiary i myślenia Pana Boga, no zobaczmy to inaczej. Adam i Ewa, osoby, które zgrzeszyły, które już podlegają śmierci, które nie są, że tak powiem, już w tym kontakcie takim z Panem Bogiem i teraz rodzą się nowe dzieci z tych dwoje ludzi. No to te dwoje dzieci uczestniczy w ich już kondycji. Nie ma tutaj człowieka znowu, który jest bez grzechu, który mógłby, że tak powiem, tą linię genealogiczną taką czystą przekazywać, tak? Nie, przekazują to już te osoby, które doświadczają śmierci, doświadczają cierpienia, więc uczestniczymy konkretnie w tym cierpieniu. Z drugiej jednak strony, jeżeli do tego podejdziemy, to jest to, co będziemy zaraz przeżywać, jeżeli chodzi o święta wielkanocne. Jest tam tak niesamowite słowa, trudne słowa, błogosławiona wina, kiedy się myśli o tym, że rzeczywiście człowiek upadając, doprowadzając do tego grzechu, pociągnął pewne konsekwencje, ale też za tymi konsekwencjami poszła ogromna pomoc Boga. Przyszedł Jezus, wcielił się, umarł na krzyżu, zmartwychwstał. Wszystko to zostało zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby zbawić człowieka. Żeby człowiek mógł mimo wszystko z powrotem wrócić do nieba. Oczywiście są dwie szkoły. Szkoła franciszkańska, która mówiła o tym, że niezależnie od tego, czy człowiek by zgrzeszył, czy nie, Jezus, stwarzając ten świat dla nas, tak przyszedłby na ziemię, po prostu byłby tutaj z nami, w tym raju. No bo rzeczywiście królestwo to takie ziemskie było stwarzane, tak? Stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Bóg, Ojciec stwarza, że tak powiem, ten świat dla Syna, który jest tym Królem. No i druga szkoła, że tak powiem, to mistyczna, która mówi o tym, że musiał być ten grzech, aby Chrystus przyszedł na świat, żeby się wcielił, żeby mógł umrzeć i zmartwychwstać dla naszego zbawienia.
Czyli szczęśliwa wina w tym sensie, że dzięki niej mamy po prostu
dzięki niej,
Jezusa,
tak,
mszę
mamy
świętą,
Jezusa,
różne takie
mamy te wszystkie te łaski, doświadczamy czegoś niesamowitego. Dalej, poprzez to wcielenie człowiek został jeszcze bardziej wywyższony, niż był nim nawet, że tak powiem, przed tym grzechem, tak? Wtedy, co prawda, była to istota nieśmiertelna, istota piękna, wspaniała, ale jeżeli tak to mogę nazwać, na jakimś takim niższym poziomie, w momencie, kiedy Chrystus się wciela, to Bóg swoją boskością uświęca to człowieczeństwo, tak? A więc podnosi na wyższy poziom jakiejś tej chwały tą istotą, którą jest człowiek. Więc w jakimś sensie zdobyliśmy coś więcej. Mimo że utraciliśmy nieśmiertelność taką ludzką, taką fizyczną, mimo że utraciliśmy tą taką jedność naszą wewnętrzną i walczymy i doświadczamy cierpienia, doświadczamy śmierci, łaska wcielenia Chrystusa podniosła naszą godność ludzką niesamowicie do góry.
To jest chyba też trochę podobne do słów, które powiedział święty Paweł, że tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze oficjalnie rozlewa się łaska, prawda? Ale to chyba nie jest teraz tak, że powinniśmy w związku z tym iść w stronę grzechu, licząc na większe łaski.
Oczywiście, że nie. Po to przyszedł Jezus, żeby nas właśnie z tego grzechu i z konsekwencji tego grzechu realnie wybawiać, tak? Niemniej jednak doświadczamy tej konsekwencji grzechu pierworodnego. Każdy z nas ją doświadcza i będzie doświadczał do końca naszego życia. To jest nasza walka wewnętrzna, walka duchowa. To jest cierpienie, no i w ostateczności to jest śmierć też każdego z nas fizyczna.
No dobrze, ale jeśli mamy grzech i za tym grzechem idzie cierpienie, no to jest jakieś naturalne. Jakoś człowiek to rozumie, że na przykład zrobił coś złego, skrzywdził kogoś i teraz musi nawet w zamian za to iść do więzienia, ma wymierzoną jakąś karę, cierpienie takie powiedzmy, no i jest ono konsekwencją jakiegoś konkretnego czynu. Ale często jest tak, że cierpieniem, chorobą doświadczani są ludzie, którzy, no przynajmniej my ich oceniamy jako ludzi bardzo dobrych, jako ludzi niemalże świętych i oni często cierpią dużo bardziej, prawda, niż my. Czasami są doświadczeni cierpieniem jakieś olbrzymie masy ludzi, tak jakby, no nie wiem, nawet przykład II wojny światowej, gdzie zginęły masę ludzi, najczęściej niewinnych ludzi. Mhm. Dlaczego Pan Bóg pozwala na cierpienie?
Cierpienie, jeżeli patrzymy na to z perspektywy ludzkiej, zawsze jest czymś złym, zawsze jest pewnym brakiem, trudnym doświadczeniem. Po to przyszedł też Jezus na świat, aby pokazać inną stronę cierpienia. Cierpienie ma ogromną moc zbawczą. Gdyby Chrystus chciał inaczej odkupić nas, zrobiłby to. A zrobił to w sposób, że tak powiem, po ludzku, chyba najbardziej okrutny jak na tamte czasy, tak? Poprzez ukrzyżowanie. Dał się ukrzyżować. To była okrutna forma śmierci, tortur, męki. Tak naprawdę myślę, że kiedy się patrzy na pasję Gibsona, ona rzeczywiście pokazuje prawdę. To nie jest tak, że ktoś tam przesadził. Ten człowiek, czyli Jezus Chrystus, Bóg człowiek, został po prostu, no powiem mocno, zmasakrowany. Tak? Te bicze, które były używane, przecież tam rzeczywiście ciało było oderwane od kości. Był po prostu, ten nasz Bóg był tam po prostu zniszczony. Przybijanie do krzyża. Przecież on prawie umarł już przed ukrzyżowaniem, tak? Zniszczone, zmiażdżone kolana, zmiażdżone barki, wbijane ciernie w głowę i tak dalej. No, sposób śmierci najbardziej okrutny, jaki można byłoby sobie wyobrazić. Człowieka najbardziej sprawiedliwego, bez jakiegokolwiek grzechu. I teraz on, pokazując to, pokazał coś niesamowitego. Mógł wybrać zupełnie inną drogę zbawienia. Wybrał drogę cierpienia. Jak chcemy komuś pokazać swoją miłość do drugiego człowieka, jeżeli to nas nie kosztuje? Im bardziej nas kosztują pewne nasze wyrzeczenia, pewne nasze trudy, tym, że tak powiem, jest to większy dowód naszej miłości do tego człowieka. Bóg poprzez swoją śmierć, swojego Syna, pokazał największy dowód miłości do ludzi, tak? W sposób okrutny był męczony Chrystus, ale właśnie po to, żeby nas zbawić też od okrutnego zła, które nas czekało, tak? Czyli potępienia. Jezus nadał sens cierpieniu. Jezus nadał sens śmierci. Ogromny sens. Dał im naprawdę realnie moc zbawczą. Że moje cierpienie, to o czym mówi święty Paweł, tak? Czy żyję, czy umieram, robię to dla Chrystusa, tak? Żyję dla Chrystusa, umieram dla Chrystusa. Nadaję temu sens. To, co do tej pory było bezsensowne, co było czymś najgorszym, zaczyna mieć realnie sens i Jezus temu nadał właśnie sens. I teraz, kiedy patrzymy właśnie na nasze cierpienia, teraz w perspektywie chociażby tej całej medycyny chociażby okultystycznej, ona zupełnie się nie mieści. Ta filozofia tej walki z cierpieniem zupełnie się nie mieści w perspektywie chrześcijaństwa. Bo czy ja mam prawo wymagać od Boga, czy od kogokolwiek innego tego, aby zabrał mi mój krzyż, aby zabrał mi moje cierpienie? Jeżeli jestem ateistą i nie wierzę w Boga, jestem w stanie to zrozumieć, dlaczego ci ludzie tak reagują. Po prostu nie widzą w tym rzeczywiście jakiejś głębi. Jeżeli zaś jestem chrześcijaninem, muszę zrozumieć jedną rzecz. Bóg na wielu płaszczyznach mego cierpienia dokonuje pewnych niesamowitych rzeczy. Tak chociażby właśnie spojrzeć na to, że cierpienie ma moc zbawczą. Ja albo odpokutuję tutaj na ziemi za moje grzechy, albo będę pokutował czyśćcu,
Czyli ludzie, którzy cierpią teraz tutaj na ziemi jakoś bardziej, można powiedzieć, że dzięki temu
tak,
później dzięki, krócej będą cierpieli, albo to, w ogóle nie będą
albo
musieli
w ogóle
cierpieć.
Nie będą cierpieli, trafiają bezpośrednio do nieba, no bo każdy z nas musi odpokutować za swoje grzechy. Są takie niesamowite słowa w Ewangelii, gdzie Jezus mówi nawet za każde słowo człowiek będzie odpowiadał, tak? Będzie sądzony z każdego słowa. No to jeżeli, a mamy ich mnóstwo, że tak powiem, słów, które nie powinny nigdy były paść, więc, a co dopiero inna rzecz. Więc albo ja odpokutuję tutaj na ziemi, albo odpokutuję po drugiej stronie. Kolejna rzecz, to cierpienie ma też taką moc, że tak powiem, uświęcania. Nie tylko to, że zmazuje moje grzechy, jeżeli ja je świadomie, dobrowolnie przyjmuję, bo może być tak, że ja choruję, ja przyklinam Boga, ja nienawidzę tego i tak dalej, to nie ma w tym momencie żadnej mocy zbawczej. Jeżeli ja zaś potrafię oddać to moje cierpienie, połączyć je z cierpieniem Chrystusa, to czy mówi święty Paweł, że on w swoim ciele dopełnia cierpień Chrystusa. No tak jakby, co, Chrystus wszystkiego już nie zrobił, jakby tam tego było brak? Nie. My po prostu uczestniczymy w tym cierpieniu, jeżeli rzeczywiście świadomie, dobrowolnie łączymy się z tym cierpieniem Chrystusa, możemy właśnie, że tak powiem, korzystać z tej mocy zbawczej, jakie to cierpienie nam daje. I teraz ono nie tylko zmazuje moje grzechy, ale ono mnie uświęca. Ile razy słyszeliśmy gdzieś tam na łamach właśnie mediów o historiach osób, które rzeczywiście gdzieś tam cierpiały, chore na raka, czy jakieś inne trudne doświadczenia i rzeczywiście stawało się po jakimś czasie takie no, niesamowite, nie? Stają się święci, stają się ludźmi bardzo głębokimi, ludźmi naprawdę jakimiś takimi niesamowitymi. Dobra, Bóg nas uświęca. Kolejna rzecz, z której sobie nie zdajemy sprawy. Bóg poprzez moje czy twoje cierpienie może zbawić kogoś drugiego. Jeżeli ja je przyjmuję, ja ofiarowuję, jestem chory, leżę w łóżku. Boże, oddaję ci moje cierpienie za, nie wiem, za moją rodzinę, za, nie wiem, niewierzącego męża, żonę, dzieci, wnuki. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że Bóg dopuszczając wiele cierpień, dopuszcza je właśnie ze względu na to, że chce zbawić, uratować ludzi, którzy są daleko od Niego. Cierpienie osoby sprawiedliwej przed Bogiem ma ogromne znaczenie i ogromną moc. Nie osób właśnie, że tak powiem, w cudzysłowie złych. To jest to pytanie, dlaczego tyle osób sprawiedliwych doświadczało cierpienia? Właśnie dlatego, że cierpienie osób sprawiedliwych ma przed Bogiem ogromne znaczenie. Cierpienie w stanie łaski uświęcające, cierpienie świadome dla Boga, że oddaję Mu to, tak? Poświęcam Mu to, skoro doświadczam tego. Oddaję i łączę to z krzyżem Chrystusa. Ma moc zbawczą. Weźmy takich świętych, chociażby ojciec Pio, tak? Człowiek, który ma stygmaty na rękach, nogach, boku przez 50 lat. Po co to? Po to, żeby to ładnie wyglądało? Nie. To miało ogromną moc zbawczą, to wyrywało duszę diabłu. I teraz, jeżeli mamy taką osobę gdzieś w domu, w naszej rodzinie, właśnie czasami nawet dzieci, czasami osoby właśnie bardzo, bardzo młode, czy fantastycznych dziadków, babci i tak dalej, którzy cierpią. I teraz jest pytanie, czy ja mam prawo poprzez okultystę, poprzez diabła doprowadzić do uzdrowienia tego człowieka? Pierwsza rzecz oczywiście, że nie mam prawa w ogóle rozmawiać z diabłem i go o cokolwiek prosić, ale teraz patrzymy jeszcze na to w tej perspektywie. Dzięki tej chorobie, dzięki temu cierpieniu ta osoba może rzeczywiście współpracować z Bogiem, aby uratować całą rodzinę, aby uratować wiele osób. Inaczej te osoby się potępią, bo nikt się za nich nie modli, nikt za nich nie cierpi, nikt o nich nie walczy.
Czyli może być tak, że po drugiej stronie zobaczymy, że naszym zadaniem było no, w pewnym sensie zbawienie tak. kogoś z naszej rodziny, a myśmy przez to, że poszli do okultysty, nie tylko sprzedali duszę diabłu, ale jeszcze
dokładnie.
Ten grzech zaciągnęliśmy, że nie wypełniliśmy tego naszego zadania.
Tak, nie pomogliśmy Bogu, co sobie nie pomogliśmy uratować rzeczywiście konkretnych osób. Mówię, no to cierpienie, ta modlitwa, te wszystkie rzeczy, które doświadczamy w życiu, jeżeli są świadomie robione, oddawane Bogu, one mają ogromną moc zbawczą. I teraz, jeżeli my się tego wyrzekamy, my od tego uciekamy, no to kto to będzie robił? Dlaczego w różnych takich prywatnych objawieniach, chociażby nawet Matka Boża mówi wyraźnie, módlcie się, tak? Módlcie się za niewierzących, módlcie się za grzeszników, bo wielu z nich idzie do piekła, bo nikt się za nich nie modli. A wiemy o tym, że cierpienie również ma ogromną taką moc, tak jak modlitwa. No więc ja mogę oczywiście przez pół dnia być w kościele i modlić się o nawrócenie kogoś tam, ale jeżeli ja też doświadczam cierpienia, to ja to cierpienie mogę również oddawać Panu Bogu i ono ma taką samą niesamowitą moc zbawczą. To jest co święty Maksymilian mówił tutaj o naszym szpitaliku, tak? Że to jest najlepszy dział pracy, to jest najbardziej błogosławione miejsce w Niepokalanowie. Ci bracia, którzy tutaj chorują, którzy tutaj cierpią.
Także większość łask tutaj w Niepokalanowie to dzięki szpitalikowi.
Dokładnie, więc i co teraz bym, gdybym, kim bym był, gdybym teraz raptownie poprosił jakiegoś okultystę, mówię, słuchajcie, no przyjdźcie tutaj, pomódźcie się nad tymi braćmi, niech oni wszyscy, znaczy nie pomódźcie, nałóżcie na nich ręce, przykażcie jakąś energię diabelską i tak dalej, uzdrówcie ich. Bo jeżeli my się jeszcze modlimy i prosimy Pana Boga o uzdrowienie i Pan Bóg daje tą łaskę, no to w porządku. Ale tutaj mówimy zupełnie o czymś innym.
Ale w takim razie to, czy ja w ogóle mogę iść do lekarza, albo na przykład modlić się o uzdrowienie, albo na przykład, czy ja w ogóle mogę przyjmować środki przeciwbólowe.
I wszystko możemy robić, co jest naturalne, co jest dobre. Tutaj w Panu Bogu, że tak powiem, w cudzysłowie nie wchodzimy w parady, tak? Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi, Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. Niemniej jednak czasami daje trudną łaskę cierpienia. Jeżeli ja w sposób naturalny walczę o moje zdrowie, tak, idę do lekarza, lekarz daje mi jakieś tam tabletki, czy wezmę środek przeciwbólowy i tak dalej, wszystko jest w porządku, to są naturalne rzeczy. Zobaczmy, zdarza się tak, że leczymy się, a mimo tego nie potrafimy doprowadzić do uzdrowienia, tak. I tutaj zaczyna być problem, co ja w tym momencie zrobię. Mam dwa wyjścia. Mogę poprosić Pana Boga o uzdrowienie, zacząć się modlić, pójść na mszę z modlitwą o uzdrowienie, poprosić kapłana o sakrament chorych. Do tego wszystkiego mam prawo, mam nawet obowiązek się o to modlić. Ale jeżeli widzę, że Pan nie chce dać mi tej konkretnej łaski, łaski uzdrowienia, to może powinienem się zacząć zastanawiać, czy czasami Bóg rzeczywiście nie wymaga ode mnie, abym ten krzyż przyjął, abym ten krzyż ofiarował za swoje zbawienie, za zbawienie innych. Tutaj jest dopiero ten moment, tak? Kiedy wszystkie naturalne środki, że tak powiem, zawodzą, kiedy modlitwa do Pana Boga przynosi mi takie rozeznanie, Bóg chyba jednak nie chce, żebym był zdrowy w tym konkretnym momencie, czy w tej konkretnej chwili, to co Bóg chce mi powiedzieć poprzez to cierpienie?
Czyli może być tak, że Bóg nie chce, żebym był zdrowy.
Więc to, co powiedzieliśmy, tak, to może mnie uświęcić, to może uświęcić innych. Kolejna rzecz, to cierpienie w danym momencie może być też miejscem takim, gdzie to coś mi przeszkadza, na przykład w grzechu. Gdybym był zdrowy, to bym w cudzysłowie się świetnie bawił w grzeszu i wlezie. Jestem chory, oczywiście, że tego nie jestem w stanie zrobić. Teraz Pan Bóg zna mnie o wiele lepiej. Wie, dlaczego pewne rzeczy są, tak? Czemu pewne rzeczy zostały dopuszczone. I tak jest. Dalej, ten brak uzdrowienia, a może nawet i choroba, może mieć podłoże przecież grzechu, albo podłoże jeszcze, tak powiem, bardziej, no właśnie demoniczne, tak? To, co mówiliśmy o tych chorobach demonicznych. Czyli jest ona wynikiem jakiegoś zniewolenia. Czyli tutaj jest potrzeba modlitwa o uwolnienie, a nie o uzdrowienie, tak? Z czego my sobie nie zdajemy sprawy. Idę do lekarza, wiadomo, lekarz mi w tym momencie nie pomoże, jeżeli to ma podłoże demoniczne. Kiedy na przykład modlę się też o uzdrowienie, są te msze z modlitwą o uzdrowienie, kiedy ludzie na przykład nie chcą przebaczyć, tak? Trwają w tej nienawiści, nie wiem, do kogoś tam. Oczywiście, że są różne historie, że ludzie zostali w różny sposób poranieni. Niemniej jednak Bóg zawsze nawołuje do tego, aby przebaczyć swoim winowajcom. To jest trudne. Więc modlimy się teraz o łaskę przebaczenia najpierw do Pana Boga. Panie, pomóż mi przebaczyć, bo sam nie potrafię. Nienawidzę tej osoby, jestem zraniony. To zło, rzeczywiście ten demon jakiejś nienawiści gdzieś tutaj jest. Pomóż mi to przeskoczyć. Pomóż mi przebaczyć. Pomóż mi się od tego uwolnić. I często to jest też bariera tych różnych nabożeństwach uzdrowienia, to jest ta pewna bariera, którą Bóg nie może przeskoczyć, dopóki człowiek sam się, że tak powiem, nie uwolni od tego czegoś, tak? Poprosi Boga o pomoc, żeby to zostało, że tak powiem, z niego zdjęte. Ta nienawiść, jakiś grzech, jakieś uzależnienie, z którym nie chce zerwać, czy po prostu trwanie konkretnie w grzechu, tak? Więc może coś takiego być, tak? Mogą być to konsekwencje jakichś nasze dolegliwości mogą być konsekwencje, również konsekwencją grzechową, tak? Takie świadectwo dosyć mocne, kiedy młody człowiek mówi do jednego z kapłanów, że właśnie od lat się leczy, boli go brzuch, nie wie, o co chodzi, lekarze nie potrafią tego rozeznać, nie ma żadnych, że tak powiem, śladów czegokolwiek i kapłan w czasie modlitwy rozeznaje, że jest to rzeczywiście konsekwencja pewnego grzechu, tak? I mówi do niego, słuchaj, miałeś tam 20 parę lat, namawiałeś swoją dziewczynę do współżycia, ona nie chciała, bała się ciąży, ty powiedziałeś, że no nie martw się, dokonamy aborcji. I to jest konsekwencją twojego grzechu, który wtedy popełniłeś, tak? Tego konkretnego namawiania do aborcji, no otwarcia się w ogóle na taką perspektywę, tak? Możliwe, że ten człowiek nigdy tego nie wyznał, że nigdy nie czuł w ogóle nawet jakiegoś wyrzutów sumienia z tego powodu, dla niego to nie był problem. ale dla Boga to jest konkretny grzech, konkretna sytuacja, tak? I to było, to ja mówię teraz o faktycznej sytuacji, która się wydarzyła, tak? I to też może coś takiego na przykład nastąpić. I teraz zobaczmy, idziemy do człowieka, który uzdrawia rzekomą energią, uzdrawia na różne tam sposoby. Nie ma to nic wspólnego właśnie z modlitwą do Boga i prośbą Boga o to, czy Bóg by chciał uzdrowić, czy nie. Ja płacę, ja żądam. Tutaj nikt nie pyta Pana Boga, czy Bóg coś chce z tym zrobić, czy Bóg ma plan względem mnie, czy Bóg chce coś z tego wyciągnąć. Zobaczmy, kiedy czytamy cały Stary Testament, są takie różne trudne sytuacje w życiu niektórych osób, na podstawie których potem Bóg robił ogromne rzeczy, ogromne niesamowite cuda, wyciągał z tego cierpienia coś pięknego, tak? Chociażby taki fragment, kiedy rzeczywiście apostołowie się pytają, Panie, czy to jest z powodu grzechu Jego, czy Jego rodziców? Mówi, nie. To cierpienie jest po to, aby chwała Boża mogła się ujawnić. I Jezus uzdrawia tego człowieka. Gdyby ten człowiek nie był chory, ta chwała Boża by się nie objawiła, tak? Na bazie tego konkretnego cierpienia chwała Boża się objawiła w jego życiu. No i inni też mogli uwierzyć w Jezusa. Z różnych trudnych sytuacji, chociażby tych wszystkich naszych patriarchów, że tak powiem, Starego Testamentu, Bóg wyciągał no niesamowite dobro. Józef, który trafia do Egiptu, tak, którego sprzedawają jego właśnie bracia. Przecież oni chcieli go zabić na początku. Tak, jeden z nich, kto na szczęście go ochronił. Sprzedają go do Egiptu, trafia do więzienia. Jest w więzieniu rzeczywiście długo. Wychodzi z tego więzienia i po latach się okazuje, jest, że tak powiem, drugim po faraonie. Tak? I ratuje dzięki temu cały Izrael, ratuje Egipt, ratuje ogromne ilości ludzi. Ale ten początkowe cierpienie, kto mógł w ogóle to, że tak powiem, przyjąć? Tak? Bóg mnie opuścił. Przecież można było powiedzieć, no, że człowiek przyklina Boga, bo Bóg go zostawił, Bóg go opuścił, nie? I teraz, jakie ja mam prawo iść do takich ludzi, prosić ich o uwolnienie mnie od mego krzyża, od mego cierpienia? A może właśnie w ten sposób trzeba do tego podejść? Jakie to jest diabelskie? Że cierpienie, które mogłoby przynieść w moim życiu jakieś zbawcze skutki, diabeł robi właśnie wszystko, żeby to zabrać. Żeby tych skutków nie było. Nie tylko niszczy te skutki, które mogłyby być dobre, pozytywne, to jeszcze ma prawo w tym momencie wejść w taką osobę, zniewolić taką osobę, bo mamy ogromne takie doświadczenie jako duszpasterze, że dochodzi do opętań, do zniewoleń po różnych formach bioenergii czy jakichś innych form uzdrawiania energetycznego. Jest tego mnóstwo. Dochodzi do zniewoleń, do opętań. Czyli mamy dwa skutki. Szatan zniszczył dobro, które mogło z tego powstać, z tego trudnego krzyża, no i jeszcze opętał, czy zniewolił tą osobę, no bo ta osoba dała mu prawo poprzez ten grzech, na który się otworzyła.
No to mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego cierpienia i tego, że można je ofiarować za kogoś. Czy na przykład można zrobić tak, że ktoś decyduje się, nawet w jakiejś konkretnej sytuacji, nie na zawsze, nie przyjmować na przykład tej tabletki przeciwbólowej, chociaż może by zadziałała, po to, żeby to cierpienie ofiarować w czyjejś intencji.
Czyli na pewno nie można zrobić tak, że ja sam świadomie, dobrowolnie doprowadzam do jakiegoś powiększenia choroby, tak? Ja mam walczyć o to, żeby być zdrowym. Oczywiście w sposób naturalny, tak? Używając wszystkich godziwych, ważnych środków. No środek przeciwbólowy nie jest lekiem, który uzdrawia, więc jeżeli ja nie wezmę w danym momencie tej tabletki, a ofiarowałbym to rzeczywiście realne jakieś tam cierpienie w swojej intencji, w intencji swojej rodziny, duszpasterzy cierpiących, to rzeczywiście wierzę w to, że Pan Bóg może przyjąć taką ofiarę. To nawet czasami widać rzeczywiście, jak święci czasami sobie pewnych rzeczy tak odmawiali, tak? Chcę mu się bardzo pić, jeszcze dzisiaj nie piję, czy jeść, nie jem i tak dalej, w takich różnych formach. Ale mówię, to nie może być uderzeniem w zdrowie. W żaden sposób te nasze zachowania nie mogą pogorszyć mojego stanu, tak? Czyli tabletki, prawdziwe tabletki, jakieś antybiotyki, tabletki jakieś wspomagające, które ma wspomagać moje leczenie, ja mam brać, mam obowiązek brać, również pod grzechem. Bo jeżeli ja tego nie wezmę, to znaczy, że ja robię wszystko, żeby zaszkodzić swojemu organizmowi. No mówię, tabletki przeciwbólowe nie należą do tego, no chyba, że w jakichś takich też rzeczywiście trudnych sytuacjach, kiedy ja sobie zdałem sprawę, że to może również pogorszyć, naprawdę realnie pogorszyć stan mego zdrowia, no to też nie mam prawa nawet tej tabletki przeciwbólowej gdzieś tam odłożyć na bok, tylko powinienem ją wziąć.
Na dziś już kończymy. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące cierpienia, sensu cierpienia, to oczywiście można je zadać, pisząc pod adres remigiusz@radioniepokalanow.pl.
Panie, Ty umarłeś za nas na krzyżu. Ty cierpiałeś, okrutnie cierpiałeś, abyśmy mogli być zbawieni, aby wyrwać nas spod działania złego ducha. Jezu, naucz nas rozeznawać, co pochodzi od Ciebie, na czego Ty dopuszczasz, abyśmy mogli być uświęceni, abyśmy poprzez ten krzyż mogli pomagać Tobie nawracać się, uświęcać się, ale też i zbawiać innych. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nas. Niech Twój Święty Duch pomaga nam rozeznawać. Walczyć z tym, co jest złe w naszym życiu, ale przyjmować nawet te najbardziej trudne rzeczy, które pochodzą od Ciebie. A Ty, Panie, to dawaj nam siły, to dawaj nam ochotę. Daj nam siłę dźwigać krzyż naszego życia, abyśmy go nie odrzucali, abyśmy z niego korzystali i łączyli go z Twoim krzyżem, aby miał on ogromną moc zbawczą. Dzięki Tobie, Jezu. Proszę Cię, Chryste, naucz nas szanować Twój krzyż i doświadczać w sposób Twój naszego krzyża w naszym życiu, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na naszym życiu. Proszę Cię o to, Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.